Tydzień temu nasz drogi pastor, teraz już musimy powiedzieć pastor Eugeniusz, żeby było jasne, przypomniał nam dwa najważniejsze kroki, jakie robi każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, jakie to były kroki? Upamiętanie i nawrócenie, tak? Upamiętać się, metanoe, co dosłownie znaczy zmienić myślenie i nawrócić się, czyli epistrefo, dosłownie obrócić się, odwrócić się, zwrócić się ku... No my się domyślamy oczywiście, że chodzi o Pana Boga, że zwracamy się do Pana Boga. I wiecie, my doskonale wiemy, że te dwa podstawowe kroki, jakie spełnić musi każdy, kto chce wrócić do Boga, tak? To jest ważne, wrócić do Boga, to jest to, co musi wykonać, tak? Zgodnie z obietnicą, którą mamy w Jezusie Chrystusie, my wracamy do Boga właśnie przez wykonanie tych dwóch kroków. Tak jak syn marnotrawny. Pamiętacie syna marnotrawnego z przypowieści? On najpierw wejrzał w siebie, a potem skierował swoje kroki do domu ojca. Ale w tym kazaniu ostatnim pastor powiedział jeszcze jedną myśl. Nie musicie włączać, możecie zgasić. Ja mam lepiej nawet. O, super, dziękuję. Jeszcze jedną myśl rozpoczął w zasadzie i właśnie to zrobił w kontekście upamiętania, bo przytoczył jeden króciuteńki fragment z Księgi Objawienia. W Księdze Objawienia, w 3 rozdziale, 19 wers, Pan Jezus mówi takie słowa: wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. No i tu już nie chodzi tylko o tych, którzy się nigdy nie nawrócili, wręcz przeciwnie. To są słowa Pana Jezusa, który kieruje je do nas, tutaj wszystkich zgromadzonych, do tych, którzy już nawrócili się do Boga. Bo przypomnijmy, w jakich okolicznościach padają te słowa. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Pamiętamy, że mówi to Jezus, który objawił się Janowi w pełnej chwale, w całym swoim majestacie i niósł przekazanie, czy przekazał przesłanie do zborów. I wiemy, że Księga Objawienia, no bo to jest takie bardzo znamienne, jak my czytamy Księgę Objawienia. Często rozumiemy ją, czy odbieramy ją jako księgę strachu, zgrozy, wojny, zniszczenia, no bo właśnie z tym się wszystkim, całemu światu kojarzy słowo apokalipsa. Po grecku apokalipsa, apokalipto, to jest odsłonić dosłownie. I tak naprawdę nie umyka nam, wierzącym, że ta księga tak naprawdę niesie nadzieję. Tak naprawdę niesie nadzieję. Bo dlaczego? Dlatego, że ona pokazuje, że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Więc jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeżeli wierzysz, że On jest Panem, wierzysz, że jest Zbawicielem, to wiesz też dokładnie, że te wszystkie sprawy, które muszą nadejść, zakończą się tylko w jeden sposób. Zwycięstwem Boga i Baranka nad nieprawością, grzechem i złem. Bo to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Pan Jezus w objawieniu Jana kieruje słowa do chrześcijan, do zborów, a więc do ludzi wierzących. Jakie to są słowa? Upamiętaj się. Czy to nie są przypadkiem ci, którzy już się upamiętali? No właśnie, bo kiedy w naszym życiu wiążemy nasze drogi z Bogiem, to my zakładamy taki, wiecie, efekt, że ta przemiana, jaka zachodzi w naszym życiu, kiedy poznajesz Jezusa, tak? Kiedy oddajesz Mu swoje życie, kiedy poddajesz Mu się, kiedy się nawracasz, No wtedy jakoś jest tak, że od razu z góry zakładamy, że a nie brakuje tych, którzy ten przekaz, to założenie wzmacniają, że teraz to już będzie tylko sielanka. Że ten efekt przemiany to jest tylko promienny. Że to jest takie idylliczne, bez żadnych trudności, bez żadnych przeciwności. No to tym, którzy tak jeszcze myślą, to chciałbym zadedykować teraz te 6 wersetów z Ewangelii Mateusza, które teraz przeczytamy. Mateusz, 26 rozdział. Mateusz 26, od wiersza 36. Przeczytajmy to. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę i tam będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci, pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich ominie. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Jak długo musieli uczniowie czekać, aby te słowa stały się już jakąś rzeczywistością w ich życiu? Wiecie, co się stało zaraz potem. Wszyscy się rozpierzchli, wszyscy go zostawili. Ja myślę, że to też, wiecie, my tak łatwo tam nam się o tym mówi, o tym wydarzeniu. Myślę, że to jakieś piętno też położyło na tych ludziach, że oni go w tamtym momencie po prostu opuścili. Ale zwróćcie uwagę na jedną ciekawą rzecz, tak całkiem na marginesie. Pan Jezus cały wieczór spędził z apostołami przy posiłku w przeddzień swojej śmierci. I dopiero tutaj, w ogrodzie, kiedy się nieco oddalił od uczniów, to czytamy, że wtedy dopiero ogarnęła go trwoga. Wiecie, kiedy był w towarzystwie uczniów, no jeszcze tak tego nie odczuwał. I ja myślę, że to samo niech będzie z nami. Gdy jesteśmy razem zebrani, bracia, jako bracia i siostry, to nie po to, żeby się bać, tak? Nie po to, żeby się zamartwiać. Na to mamy czas, jak jesteśmy sami. Ale czy tak naprawdę jesteśmy sami? No więc Pan Jezus mówi do śpiących uczniów: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Ale jak się dobrze wczytać w język grecki, który tam jest, to czytamy dosłownie: abyście nie weszli w greckie pairasmas. To jest dosłownie próba, to jest doświadczenie, to jest test. Więc tłumaczenie już Nowego Przymierza ujmuje to właśnie w ten sposób. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Po pierwsze, Pan Jezus mówi: czuwajcie. No więc człowiek czuwający to jest człowiek uważny. Człowiek, który jest uważny na Boga, uważny na bliźniego, uważny na każdy przejaw działania Bożego w swoim życiu. Czuwanie to nie jest, wiecie, ruszanie palcem w bucie, ale to jest uwaga skupiona, wytężone zmysły, które są na coś, w jakimś określonym celu skierowane. Czuwanie to jest ta mądrość, która jest umiejętnością rozpoznania Bożej obecności. No ale czy Pan Jezus mówi: czuwajcie, a wtedy już nie będzie pokus? Czuwajcie, bo w ten sposób unikniecie prób i doświadczeń? Wprawdzie Pan Jezus uczy nas w modlitwie Ojcze Nasz, pamiętamy to, i nie wódź nas na pokuszenie, ale my wiemy, że to nie Pan Bóg nas kusi. Bo tam jest dokładnie to samo słowo, pairismas. Próba, doświadczenie. Ewangelia 6:19, już w tłumaczeniu Nowego Przymierza. Właśnie ten fragment modlitwy Ojcze Nasz brzmi dokładnie tak. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. Kiedy jestem tutaj razem z wami i czasami z naszych prostych, krótkich rozmów, dla mnie momentami wyłania się taki obraz, który potwierdza mi jasno, wszyscy przechodzimy jakieś doświadczenia i próby. Wszyscy, bez wyjątku. I chociaż wiecie, śpiewamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, tak? I nimi jesteśmy. To wcale nie oznacza, że omijają nas okoliczności, które uznajemy za trudne, a czasami nawet bardzo trudne, a czasami nawet nie do zniesienia. I wiecie, ja miałem duże obawy, czy w ogóle ten temat podejmować, bo to jest bardzo trudny temat do rozważania, ale niech Boży Duch w nas działa. No więc, czy Słowo Boże mówi nam, że unikniemy prób i doświadczeń? Nigdzie o tym nie ma mowy, a jest wręcz odwrotnie. Jest wręcz odwrotnie. Jeszcze raz, Pan Jezus nie doradza, jak uniknąć prób, ale mówi, co robić, by w nich nie upaść. Czasami jak czytamy psalmy, to mamy takie wrażenie, ja mam takie wrażenie, że co drugi psalm to głos człowieka doświadczonego, udręczonego, obciążonego, w niedoli, w jakimś ciężkim położeniu. No, weźmy pierwszy z brzegu przykład. Psalm 42, wiersz 4. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg twój? Pan Jezus w Ewangelii, Ewangelia Jana 16:20 mówi do nas tak, zaprawdę powiadam wam, wypłakać i narzekać będziecie, a świat będzie się weselił. Ja teraz pójdę jeszcze dalej. Sięgnijmy po księgę Gruby Kaliber, mądrościowa księga kaznodziei Salomona, albo inaczej Koheleta. To jest dokładnie ten, wiecie, od marności nad marnościami. Przeczytajmy sobie fragment z trzeciego rozdziału, kaznodziei 3:18. I pomyślałem sobie, ze względu na synów ludzkich, Bóg tak to urządził, aby ich doświadczyć i aby im pokazać, że nie są czymś innym niż zwierzęta, bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt, jednaki jest los obojga, jak one umierają, tak umierają tamci i wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Cudowne słowa, prawda? Pokrzepienie, ale myślę, że czytajmy to dokładniej, bo tu mamy znowu do czynienia z tą trudną księgą, tak zwaną trudną księgą, tak? Ja powiem szczerze, nie potrafiłem jej do tej pory czytać właściwie, bo ona dla nas jest chrześcijan, wiecie, no umówmy się, ciężko znaleźć w niej jakąś taką pociechę, bo ten nauczyciel, tak, ten nauczyciel kaznodzieja czy Kohelet, no bada tą otaczającą go rzeczywistość i my raczej mamy pewne kłopoty, żeby odczytać tą lekturę. Ona nam nie niesie takiego całkiem pozytywnego przekazu, by się tak wydawało, ale to jest nieprawda. To jest nieprawda. A wszystko przez te naleciałości tłumaczenia, słuchajcie. To, co też pastor mówił ostatnio, że tłumaczenie z wielu źródeł warto sobie porównać. Ja za chwilę wyjaśnię się, o co mi chodzi. Spróbujmy najpierw poszukać przykładów, w których Bóg prowadzi swoich ukochanych przez próby i doświadczenia. Powiedzcie mi, czy trudno będzie znaleźć takie przypadki? Czy brakuje w Biblii takich przykładów? Nie. Jest ich całe mnóstwo. Słuchajcie, cała chmara takich historii. Oczywiście zawsze jako pierwsza historia, jaka nam się narzuca w takich, wiecie, trudnych doświadczeniach, to jest doświadczenie Joba. Zresztą jego koledzy, gdy go pocieszają, robią to w bardzo osobliwy sposób, bo mówią do niego, szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem wszechmocnego. To jest 5:17. I mówią to słowa do przyjaciela, który dopiero co wszystko stracił. Prawda? Obym ja, tak, oby żaden z nas nigdy nie był dla innych takim Elifazem z Temanu, który taką właśnie otuchę niesie Jobowi. Ale można przywoływać kolejne przykłady trudnych doświadczeń mężów Bożych. Tak? Historia Dawida uciekała przed Saulem. I to za co? za to, że osiągał sukcesy w wojnie z wrogiem Izraela. A to zrodziło zawiść Saulu. Możemy przypomnieć proroka Jeremiasza, którego wrzucono do cysterny za to, że był posłuszny Bogu, bo ostrzegał elitę narodu i głosił słowo tej właściwej, słusznej rady od Boga, ale wiemy, jak się skończyło, jak wybrali zupełnie przeciwny kierunek i ponieśli tego konsekwencje. Ale czasami jest właśnie tak z nami też i to jest tak, że te próby, o których mówimy, te doświadczenia, to my czasami sami na siebie ściągamy, bo nie zawsze nasze wybory są właściwe. Tak było dokładnie z tamtymi. No niby pytali Pana Boga o zdanie, tak? A i tak zrobili po swojemu. Jestem wdzięczny Bogu za to, że nawet kiedy ja płynę tym statkiem do Tarszysz zamiast do Niniwy w przeciwnym kierunku, Bóg jest dobry i łaskawy. I chociaż tych trudnych doświadczeń w tych wnętrznościach ryby mi nie oszczędzi, tak, to On zawsze czeka, żebym w odpowiednim momencie do Niego zawołał. Idźmy dalej. Mamy Mojżesza, tak? Musiał uciekać z Egiptu, siedział 40 lat u teścia, tak? Bo po swojemu próbował walczyć o wyzwolenie swoich rodaków. Wreszcie mamy świetny przykład. Jakub, tak? Który musiał uciekać przed gniewem brata Ezawa do dalekiej rodziny, do wuja Labana, który co? A najpierw go zatrudnił na umowę śmieciową, tak? Na wiele długich lat go zatrzymał u siebie. A potem przez cały czas mu zmieniał, tak, warunki pracy. No jednym słowem, Jakub musiał przejść bardzo wiele doświadczeń, zanim wrócił do ojczyzny z całą swoją rodziną, bardzo liczną zresztą, tak, ale nadal nie wiedział, co go tam czeka. Za to jedno jest pewne. Jednego możemy być pewni. Wtedy, kiedy już wracał, był to zupełnie inny człowiek. Bo on przeszedł cały proces wychowawczy, przez który Bóg go przeprowadził aż do prawdziwego nawrócenia, do całkowitego polegania na Bogu. Na tym Bogu, który później w wielu miejscach Biblii sam siebie nazywa Bogiem Jakuba. Bo Bóg jest Bogiem tych, których wychowuje i prowadzi do nawrócenia. Jeszcze zanim wrócimy do Księgi Objawienia o karceniu, jeszcze raz o tym karceniu, o tym smaganiu sobie opowiemy, jeszcze raz przyjrzyjmy się temu wersetowi, który czytaliśmy w Księdze Kaznodziei. 3:19. I pomyślałem sobie ze względu na synów ludzkich, Bóg tak to urządził, aby ich doświadczyć. To jest zupełnie inne słowo niż w wielu innych miejscach, bo doświadczyć, to wiecie, jest w psalmie Panie, doświadcz mnie, tam bardziej to oznacza Panie, poznaj mnie. Ale tu, w tym miejscu, w oryginale, mamy hebrajskie słowo barar, które oznacza dosłownie oczyszczać. Bóg oczyszcza. I od razu na myśl nam niech przyjdą słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana, 15 rozdział. Ja jestem krzewem winnym, ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. No w iluż to miejscach Pan Bóg wskazuje nam w swoim słowie złoto. Pamiętacie, w ilu miejscach bardzo często o tym jest mowa. Złoto i proces jego oczyszczania. Żeby w ten sposób ukazać nam, jakiemu działaniu podlega jego ukochany, umiłowany lud. Złoto oczyszcza się nie po to, żeby go było mniej, ale po to, żeby wydobyć to, co najlepsze. A ileż to odniesień jest w Słowie Bożym o prowadzeniu narodu wybranego przez pustynię. Wiecie, w pojmowaniu semickim to jest tylko i wyłącznie coś złego. To jest siedlisko zła. No to my, chrześcijanie, troszkę zmieniamy myślenie o pustyni. Podczas gdy Izraelita to dla Izraelity to pustynia to jest miejsce przeklęte. Miejsce złych doświadczeń, gdzie nie ma nic. Wiecie, tam się wygania kozła, tak? W Jom Kippur. A Bóg co robi ze swoim ukochanym ludem? Świadomie przeprowadził ich okrężną drogą przez pustynię bez jedzenia i picia. I po kolei, w Mara. Woda, owszem, była, ale gorzka. W Refidim wody nie było. W Meriba wody nie było. Na pustyni Sin Jedzenia nie było. W kolejnym miejscu, które jest nazwane Kibrot Hatawa, już ludzie zaczęli mówić tak, ciągle ta manna. To w Egipcie mieliśmy ogórki i czosnek, tak? A teraz nie mamy nic. Wiecie, gdybym ja tak mówił, niech moje narzekanie zawsze zamieni się w modlitwę. Dziękuję Ci, Panie Boże, że gdy już prowadzisz mnie przez doświadczenia pustyni, to wiem, że nie jestem sam. I że choć mam wiele powodów do narzekania, Ty jesteś ponad wszystko to, co mnie spotyka. W jakiejkolwiek sytuacji mojego życia. No więc jeszcze raz wróćmy do słów Pana Jezusa w objawieniu skierowane do zborów. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Dlaczego Pan Bóg to robi, skoro nas kocha? Wiecie, to są trudne tematy. To ja nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że przechodzimy różne trudne doświadczenia. Nie wiem. Nie jestem w stanie tego Wam opowiedzieć. Mi się tylko wyłania taki obraz, który mam teraz na bieżąco, bo dokarmiam ptaki, mam je za oknem. I wiem, że one mają dobrze, kiedy przylecą, ale jednocześnie w pobliżu grasuje kot. I ja widzę ich zachowanie. One są po prostu zupełnie inne. Widać, że jak... Bo tam musiała być jakaś akcja. Ja wiecie, nie będę kamery zakładał. Tam musiała być jakieś polowanie, musiało się odbyć, bo te ptaki totalnie zmieniły swoje zachowanie. Są bardzo nieufne, są czujne. Do tego jedzenia podchodzą bardzo wolno. No i wiecie, teraz jest pytanie... Czy ja powinienem tego kota zlikwidować? Myślę sobie, że nie. Że w ten sposób ja tym ptakom też w jakiś sposób wyrządzę krzywdę. One po prostu muszą nauczyć się w takich warunkach też żyć, żeby były silniejsze, mocniejsze, czujniejsze. Ale to takie naprawdę teraz mi się dosłownie, to są te tematy teraz mi się jakby same narzucają, bo Bóg nas kocha, a jednocześnie mówi... Ja was karcę i smagam. I dlaczego Pan Bóg to robi? I czym się kieruje? Rzeczywiście bije swoje dzieci? No to zacznijmy od tego słowa karcić. Tak? Karce w języku greckim, nagle się okazuje, to jest elekho, oznacza upominać, ganić, skarcić, wykazać winę. W takim rozumieniu skarcić. Przeczytajmy Mateusza 18:15. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go. To jest to słowo. Upomnij go, sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. A więc Bóg upomina tych, których kocha. A czy lubicie być upominani? Nikt nie lubi. A jednak Boże Słowo poucza nas przez Psalm 141, w wierszu 5. Niech mnie karci sprawiedliwy. To będzie łaska. Niech mnie strofuje. To będzie olejek na głowę. Głowa moja nie wzbrania się przed tym. No to jeśli tak ma być z bratem, który mnie upomina, to co dopiero z upomnieniem kierowanym przez Boga. Drugie, co z nami robi Pan Bóg, właśnie dlatego, że nas kocha. Smaga, greckie paideo, oznacza dokładnie tyle, co wychowywać, strofować, dyscyplinować, nauczać. W liście do Tytusa 2:11 Paweł pisze tak. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, to jest to słowo, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oto łaska Boża nas smaga, wychowuje, naucza. To jest wydźwięk Bożej miłości. To są słowa Boga, który nas wychowuje, aby nas chronić. Napomina nas przez okoliczności i przez różne wydarzenia, abyśmy postępowali właściwie. Abyśmy postępowali, jak przystoi dzieciom Bożym. No bo gdyby Bóg na wszystko pozwolił, to marnie byśmy zginęli. No ale że Bóg nas kocha, to zawsze sprowadza nas na właściwą drogę. Owszem, zdarza się, że są bardzo to surowe metody, ale musimy pamiętać, że każda próba ma swoje granice. O tym przekonuje nas przecież apostoł Paweł w liście do Koryntian 10:13. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście mogli je znieść. Próba jest dowodem na to, że Bóg traktuje wierzącego jak swoje dziecko, a nie jak obcego. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. To jest, wiecie, ten rozdział, który się zaczyna od obłoku świadków. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi. To jest wiersz 4. W walce przeciwko grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze. Tu znowu jest to słowo paideo. Upomina. I chłoszcze każdego syna, który przyjmuje. O, i tu już jest grubo. Tu już jest greckie mastigo. Wiem, dzisiaj jest tych oryginalnych słówek dość dużo, ale właśnie próbujemy wydobyć z nich to, co to głębsze znaczenie. Mamy kolejne nieprzyjemne słowo chłostać w liście do Hebrajczyków. Kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze. No, ale okazuje się, że autor listu do Hebrajczyków cytuje dosłownie Księgę Przypowieści w tym miejscu. Używa wprost słów przeniesionych z Septuaginty, z tego tłumaczenia, które z hebrajskiego na greckie było wykonane przez uczonych żydowskich. I okazuje się, że rzeczywiście tutaj mastigo to jest słowo dosłownie biczować. No, biczować. To jest dokładnie to samo słowo, którego ewangeliści używają w stosunku do tego, co spotkało Pana Jezusa z rąk żołnierzy rzymskich. Ale jak się przeczyta ten cytowany fragment po hebrajsku w Przypowieści Salomona, to widzimy, że tłumacze nas trochę wprowadzili w inny kontekst myślenia. Bo tak brzmi cytowany oryginalny fragment Przypowieści 3:11. Przypowieści Salomona 3:11. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga jak ojciec swojego ukochanego syna. Wiecie, i tutaj znowu Biblia Warszawska to słowo smaga używa, a to jest hebrajskie słowo jakech, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza argumentować, karać, poprawiać. A więc co byśmy nie mówili, jakbyśmy tego nie rozbierali na części pierwsze, to każde pojęcie, czy smaganie, karcenie, czy nawet chłostanie nas przez Pana Boga, należy zawsze odnosić do relacji rodzica z dzieckiem. I nie może się ono nigdy kojarzyć ze znęcaniem. To jest przejaw tej prawidłowo pojętej miłości. Tak? Bóg nas wychowuje. Weźmy taki przykład, żebyśmy mieli takie odniesienie do rzeczywistości dzisiejszej. Bo my wiemy, że dzisiaj już jest zupełnie inna kultura wychowania. Słowo bić dziecko w ogóle się nie mieści w żadnych kategoriach. Ale my idziemy dalej, kochani. Jaka jest ostatnio bardzo głośna debata? W wielu krajach się rozpoczęła taka już dyskusja na poważnie. Czy dziecku zabronić używania telefonów, tak? Smartfonów? No bo dobry rodzic wie, że dla świętego spokoju nie powinien dawać dziecku telefon i niech on po prostu siedzi wlepiony całymi godzinami w ten ekran, tak? Wie dokładnie ten rodzic, że to jest niedobre. Ale z drugiej strony, jak całkowicie zabronimy dziecku, zabierzemy ten telefon, to co robimy? Wyprowadzamy to dziecko z takiego poczucia zadowolenia, tak? Wyciągamy go z tej jego strefy komfortu. Teraz to się tak ładnie mówi. Po prostu dziecko będzie wyglądało na nieszczęśliwe i będzie to wyrażać. No nie wiecie, ja myślę, że wiecie, o co chodzi. Kiedy mu się czegoś takiego zabroni, a z drugiej strony rodzice wiedzą, że w dłuższej perspektywie to chodzi o jego dobro. Tu jest taki efekt chwilowy, to se posieć, ale po jakimś długim, długim okresie to nic dobrego nie wróży. I w efekcie końcowym dziecko ma wrażenie, że rodzice robią mu krzywdę. Tak? I tak samo jest z nami. Tak samo jest z nami i z naszym Ojcem w niebie. Bo my mamy tendencję do postrzegania rzeczywistości przez okoliczności, jakie nas spotykają. Odbieramy całą tą naszą rzeczywistość wrażeniowo, tak? Przez moje wrażenie. I właśnie w ten sposób doświadczamy naszej skończoności. To właśnie o tym mówi Kohelet, że właśnie w tym podobnie jesteśmy do tych zwierząt. Niech twoje okoliczności nie określają postrzegania Pana Boga. Bo on wprawdzie stoi za tymi okolicznościami, ale jako kochający rodzic on o niebo lepiej wie, tak, niż tobie się wydaje, co jest dla ciebie dobre. Wiemy, bo Biblia potwierdza to, że on jest obecny. On jest z ukochanym dzieckiem we wszystkich najtrudniejszych nawet przeżyciach i próbach. Przeżywa to razem z nim. I doskonale go rozumie. Sam przez wszystko przechodził. Będę z nim w niedoli. Psalm 91. Wyrwę go i czcią obdarzę. Będę z nim w niedoli. A nie, że uniknie niedoli. Słowo Boże dodaje w tym wierszu jednak coś więcej. Tam jeszcze jest coś wcześniej, bo cały ten wiersz 15 w 91 psalmie brzmi tak. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Czy nie o to właśnie chodzi w naszych najgorszych okresach życia? Żeby dziecko miało stały kontakt ze swoim Ojcem w niebie. Jeszcze inne miejsce, psalm 107, 107:4. Wołali do Pana w niedoli swej, a On wybawił ich z utrapienia. O tym właśnie mówił Pan Jezus do śpiących apostołów w ogrodzie Getsemane. Módlcie się, zwracajcie się do Boga właśnie wtedy, kiedy jest najciężej, ale też po to, aby w dniu próby nie upaść. Przekierujcie całą swoją uwagę na Boga. Bo wszystkie te okoliczności, te trudności, ale też i radości dnia codziennego są zmienne. Są ulotne. I to jest prawdziwe znaczenie tego słowa marność u kaznodziei, bo po hebrajsku hevel, tak, mgła. To jest ulotność. A nam Septuaginta podpowiada marność. Ale gdyby tak było, że chodzi o marność, czyli coś bez znaczenia, bez wartości, to ten sam kaznodzieja dwie linijki dalej by nie powiedział czegoś takiego, że nie ma nic lepszego nad to, że człowiek raduje się ze swoich dzieł. Ulotność. A więc jedynym stałym punktem w naszym życiu jest tylko Bóg. I tylko ufność w moc Jego wybawienia się liczy. Psalm 116, 10. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. Psalm 118, 5 wiersz. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Psalm 56, 4 wiersz. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Psalm 40, 18 wiersz. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Psalm 66, 12 wiersz. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. I wreszcie Psalm 73, 26 wiersz. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego. Bóg wychowuje nas do zaufania, do pełnej zależności od Niego. I jak człowiek jest w obliczu trudności, to on się właśnie w ten sposób uczy, że nie jest samowystarczalny. I to właśnie te próby, te doświadczenia, one kruszą naszą taką niezależność i budują głębszą zależność od Boga. Zmuszają nas do szukania siły w Nim, a nie w sobie. Jesteśmy w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, tak? I tu autor przekazuje nam taki bardzo wyraźny, prosty sposób, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, ale jak należy dążyć do takiej wytrwałości, dokładnie tej samej wytrwałości, o której widzicie wszyscy po kolei, nawet bym mógł jeszcze Piotra w jego liście przywołać, ale jeszcze Jakuba, on na samym początku, Jakub na samym początku swojego listu pisze takie słowa, bo to już jest drugi wiersz, poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. I ja tak zachęcam was, kochani, żebyście zmienili myślenie o wszelkich swoich trudnościach i doświadczeniach, jakie się wam zdarzają. Nie myślcie czasem w takich kategoriach, że jak chodzę z Bogiem, a źle się dzieje, to albo Boga ze mną nie ma, albo ja źle żyję. To jest złe myślenie. Pytajmy raczej Boga o cel, a nade wszystko ufajmy, że On nas nigdy nie opuści ani nie porzuci. Nawet jeśli się świat nam wali na głowę, bo Bóg doskonale zna nasze możliwości. Nie pozwoli, aby te trudności trwały dłużej niż to konieczne. No i na koniec właśnie ten sposób z listu do Hebrajczyków. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? To jest ten przepis Hebrajczyków 12:2. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Amen.